drodzy Państwo, skandaliczne wypowiedzi królowej pokoju w Medjugorje.
Bardzo dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze.
Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. Tak, w Medjugorje od samego początku objawienia się gospy, czyli w języku chorwackim gospa oznacza pani, prawda, pani, czyli królowej pokoju, dochodzi do skandalicznych wypowiedzi królowej pokoju. Widzimy tę drogę, jaką Pan Bóg nas prowadzi, mówiliśmy sobie to o tym przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego, że wszystko zaczyna się w Starym Testamencie, bo w Starym Testamencie Bóg jest częściej przedstawiany jako miłosierny, no bo Stary Testament jest rozleglejszy niż w Nowym Testamencie. Chrystus w Nowym Testamencie daje nam nowe prawo, prawo miłości, miłości także nieprzyjaciół. I już przechodząc jakby te całe dzieje Kościoła, docieramy do roku 1938, tuż przed wybuchem II wojny światowej. Wtedy umiera Święta Faustyna, która jest sekretarką Bożego Miłosierdzia. Szatan, można powiedzieć, wściekły na to, że Miłosierdzie Boże przedostaje się przez dzienniczek do nas, do nie tylko ludzi wierzących. Słuchajcie, bateria się skończyła nieoczekiwanie, chociaż przed chwilą ją ładowałem, ale okej. W każdym razie szatan wściekły, że dzięki świętej siostrze Faustynie Miłosierdzie Boże przedostanie się do serc nie tylko wierzących, ale także przecież tych, którzy najbardziej tego miłosierdzia potrzebują. Czasami przecież wierzący tego miłosierdzia najbardziej potrzebują. Rozpoczyna II wojnę światową, okropną i całe konsekwencje z tym związane. Później pojawia się ojciec Zolindo Ruotolo, który niejako rozwija te słowa, które usłyszała święta Faustyna. Jezu, ufam Tobie. Ojciec Zolindo mówi: Jezu, Ty się tym zajmij. I w roku 1981 kończą się objawienia w Akita, rozpoczynają się objawienia w Kibeho, w Afryce, których objawień to ludzie nie posłuchali i krwawe konsekwencje niestety na własnej skórze odebrali, ale także rozpoczynają się wtedy objawienia Królowej Pokoju w Medjugorje. I Maryja od samego początku, zobaczcie, Maryja jako Matka Miłosierdzia, bo jest taki tytuł, przecież jej przysługuje, mówi w Medjugorje o Miłosierdziu Bożym. Miłosierdzie Boże jest skandaliczne. Jak mówił święty Grzegorz, Bóg nie napaja się naszymi grzechami, naszymi słabościami. Jego nie cieszą nasze słabości, ale to, co usłyszał święty Paweł od Jezusa, moc słabości się doskonali. Już 25 listopada 1990 roku Maryja niejako kontynuuje Królowa Pokoju w Medjugorje, kontynuuje to, co przekazała święta Faustyna w swoim dzienniczku. Mówi tak: drogie dzieci, dziś wzywam was, żebyście spełniali dzieła miłosierdzia z miłością i z powodu miłości do mnie oraz waszych i moich braci i sióstr. Drogie dzieci, wszystko co czynicie dla innych, róbcie z wielką radością i pokorą przed Bogiem. Jestem z wami i z dnia na dzień przekazuję wasze ofiary i modlitwy Bogu za zbawienie świata. I tu Maryja wzywa do czynienia uczynków miłosierdzia, zarówno co do ciała, jak i co do duszy, jako wyraz miłości do bliźnich, jako wyraz, można powiedzieć, podobieństwa do Boga, ponieważ zostaliśmy stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo. W czym się przejawia to Boże podobieństwo nasze, nasze podobieństwo do Boga? No w tym, że potrafimy kochać, potrafimy poznawać prawdę, przyswajać prawdę. 25 maja 2019 roku Maryja mówi w Medjugorje: Bóg w swoim miłosierdziu pozwolił mi, że jestem z wami, że was pouczam i prowadzę na drogę nawrócenia. Otwórzcie się, otwórzcie wasze serca na Boże miłosierdzie, a On da wam wszystko, czego potrzebujecie i wypełni wasze serca pokojem. Zobaczcie, to jest mowa rok 2019. No przecież to jest kilkanaście miesięcy przed rozpoczęciem się wojny na Ukrainie, która trwa do dziś. Maria mówi o miłosierdziu Bożym i mówi o pokoju. Nie ma pokoju bez miłosierdzia. Gdyż On jest pokojem i waszą nadzieją. Przede wszystkim Maria podkreśla, że jej obecność w Medjugorje jest świadectwem tego, że Bóg jest miłosierny. I znacie na pewno genialną książkę wydaną pod patronatem naszego waszego kanału o Medjugorje. Jeżeli będziecie moi, zwyciężycie, ta książka jest w sklepiku naszym mocslabościsklep.pl autorstwa ojca Livio Fanzaghi, jednego z największych znawców Medjugorje, dyrektora Radia Maria, tego włoskiego, które nie ma nic wspólnego z tym naszym polskim Radiem Maria, bo w każdym razie Livio Fanzaga w tej książce, gdzie mówi o antychryście, mówi także o znakach z Medjugorje, mówi o walce z Kościołem, mówi także o pokoju, o wojnie, wskazuje wprost, że nie będzie pokoju na świecie, dopóki świat nie przyjmie Bożego miłosierdzia. Na czym Maria się koncentruje, kiedy mówi o Bożym miłosierdziu w Medjugorje? Przede wszystkim koncentruje się na konieczności nawrócenia i spowiedzi. Spowiedź i nawrócenie. Musimy być świadomi tego, pewnie jesteśmy świadomi na podstawie naszych doświadczeń, że nawrócenie wciąż się dzieje i wciąż będziemy korzystali ze spowiedzi. To jest właściwie podstawowy sposób otwarcia się na Boże miłosierdzie. Dalej, modlitwa i post. To są również formy Bożego miłosierdzia, gdzie stajemy się bogatsi w Boże miłosierdzie, jak mówiła Maria w Medjugorje. No i czynienie dobra, czyli uczynki miłosierdzia, ale także pokój, który przychodzi tylko wtedy, gdy ufamy Bożemu miłosierdziu. Dlatego, kiedy Maria mówi w Medjugorje o pokoju, to od razu dodaje, potrzebujecie także Bożego miłosierdzia. A zatem Maria w Medjugorje mówi, przez modlitwę jesteście bogatsi w miłosierdzie Boże, dlatego dzieci, niech modlitwa będzie życiem każdego z was. Dalej, nie zapominajcie, jak wielkie jest Jego miłosierdzie. Przez to miłosierdzie pokazuje wam drogę do prawdziwego szczęścia i doskonałego pokoju. Dalej, niech pola pszenicy mówią wam o miłosierdziu Bożym wobec każdego stworzenia. Piękno stworzenia jest dowodem na to, że Bóg kocha każdego. Dlatego odnówcie modlitwę, dziękując za wszystko, co daje wam Bóg. Dalej mówi Maria, bądźcie modlitwą, bądźcie światłem i świadkami dla wszystkich, których spotykacie, aby miłosierny Bóg miał dla was miłosierdzie. No i w końcu Maria mówi w Medjugorje, to jest czas łaski, czas miłosierdzia dla każdego z was. Żyjemy w czasach ostatecznych, które rozpoczęły się od momentu, kiedy Chrystus zmartwychwstał, właściwie kiedy Chrystus przyszedł, już się urodził w Betlejem. Są to czasy wypełnienia się planu Bożego, są to czasy łaski i miłosierdzia. Czasy ostateczne nie są czasami lęku i strachu, nie są czasem dominacji szatana, absolutnie. Są to czasy miłosierdzia i nadziei, ponieważ żyjemy w czasach po zmartwychwstaniu Chrystusa, czyli Chrystus pokonał już śmierć. I co jest ciekawe, że Maria, jakbyśmy chcieli sobie porównać i co łączy Medjugorje ze świętą Faustyną i z przesłaniem z dzienniczka świętej Faustyny Medjugorje, to w Medjugorje Maria jakby przechodzi do bardziej praktycznego spojrzenia na miłosierdzie Boże. Mówi o wezwaniu do życia nim na co dzień przez modlitwę, post, uczynki miłosierdzia, podczas gdy święta Faustyna jest głęboko mistyczna i skoncentrowana na kulcie Bożego miłosierdzia, czyli obraz koronka, prawda, święto. To jest też ciekawe, że Bóg w XX wieku, na początku XX wieku, Jezus, każe namalować obraz, i to jest jedyny obraz miłosierdzia Bożego, obraz Jezu, ufam Tobie, który Chrystus nakazał namalować. I to, co widzimy, prawda, i Pan Jezus powiedział Faustynie, nie koncentruj się na farbie, na kolorze, na formie tego obrazu, tylko na tym, że przez ten obraz docierają do Ciebie i do ludzi łaski i szczególnie miłosierdzie Boże. W czasach obrazu, w czasach obrazowych, w czasach obrazków telewizyjno-medialnych, Bóg, Jezus, mówi do nas przez obraz. Zobaczcie, Chrystus wyprzedził niejako te czasy, tę cywilizację obrazu, bo przecież już w pierwszej połowie XX wieku, na początku XX wieku, zażądał obrazu, który dziś znajduje się w każdym miejscu na świecie, w każdej właściwie świątyni, w każdym, na każdym kontynencie. Święta Faustyna zatem mówi o miłosierdziu Bożym bardziej w sposób mistyczny, natomiast Królowa Pokoju jako Matka Miłosierdzia mówi o wymiarze praktycznym tegoż miłosierdzia i wzywa do konkretnego życia Bożym miłosierdziem. Warto to podkreślić, że tak jak ojciec Dolindo kontynuował dzienniczek świętej Faustyny przez to zawołanie Jezu, Ty się tym zajmij, tak Królowa Pokoju w Medjugorje kontynuuje dzienniczek świętej Faustyny, uzupełniając go właśnie tę głębię miłosierdzia Bożego przekazaną w dzienniczku przez wymiar praktyczny. No i teraz, co w takim razie święta Faustyna w swoim dzienniczku mówiła o miłosierdziu Bożym? No przede wszystkim święta Faustyna mówi, że imię Boga to miłosierdzie, że największym przymiotem Boga, czyli największą cechą Boga jest miłosierdzie. Faustyna zapisała, że miłosierdzie to najważniejszy atrybut Boga, którym ukoronowane są wszystkie Jego dzieła, czyli Bóg odznaczył swoją obecność jako Jahwe, ten, który jest, jako obecność miłosierdzia w każdym dziele. Każdy człowiek jest naznaczony Bożym miłosierdziem. Jeżeli nie definiujemy, nie spoglądamy na Boga jako na Boga miłość i miłosierdzie, Bóg miłości, Bóg miłosierdzia, ale też Bóg, którego imię to miłość i miłosierdzie, to znaczy, że nie znamy prawdziwego Boga i być może popełniamy jakieś bałwochwalstwo, jeżeli nie widzimy w Bogu Boga miłosiernego. Święty Jan w swoim liście napisał, że Bóg jest miłością. Dalej święta Faustyna mówi o tym, że miłosierdziu Bożemu trzeba bezgranicznie zaufać. O tym mówi jej Pan Jezus, że im większa nędza duszy, tym większe ma ona prawo do miłosierdzia. Ufność jest fundamentem, a dusze bezgranicznie ufające są największą pociechą. To mogłoby być rzeczywiście skandaliczne i dziś chyba też wśród pewnych chrześcijan czy katolików jest skandaliczne, bo jak tak można powiedzieć, po ludzku patrząc, im większa nędza duszy, tym większe ma ona prawo do miłosierdzia? Czy to nie jest pobłażanie? Nie, ponieważ sama potrzeba pójścia do spowiedzi jest już owocem uprzedzającego działania miłosierdzia Bożego. Miłosierdzie Boże jest przed wszystkim, ponieważ, uwaga, zostaliśmy stworzeni. Skoro najważniejszym atrybutem Boga jest miłosierdzie i wszystkie Jego dzieła są naznaczone miłosierdziem, zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, który jest miłosierdziem, czyli zostaliśmy stworzeni na obraz miłosierdzia. Dlatego jest nam tak bardzo trudno odnaleźć Boga, kiedy chcemy pełnić tylko uczynki sprawiedliwe, a tak dobrze jest nam odnaleźć, łatwo jest nam odnaleźć Boga, kiedy pełnimy uczynki miłosierdzia. Co więcej, miłosierdzie Boże, a nie sprawiedliwość Boża. Miłosierdzie Boże jest ostatnią deską ratunku. W dzienniczku świętej Faustyny znajduje się stwierdzenie, że w ostatniej godzinie nic dusza nie ma na swoją obronę oprócz miłosierdzia mojego. I miłosierdzie jest otwartym źródłem łask, wszelkich łask. Każdą łaskę, jaką otrzymujemy, to jest owoc miłosierdzia Bożego, ponieważ Bóg jest miłosierdziem. I to nas również wzywa do postawy miłosierdzia, żebyśmy, można powiedzieć, byli chrześcijanami, katolikami skandalicznymi, czyli takimi, którzy praktykują Boże miłosierdzie, którzy nie boją się praktykować Boże miłosierdzie, ponieważ Boże miłosierdzie najbardziej upodabnia nas do Boga i tam, gdzie niesiemy miłosierdzie Boże, tam niesiemy Boga. Będziemy sobie, drodzy Państwo, rozpoczynać też taką serię o świętych Karmelu, o ich duchowości, mi bardzo bliskiej, właściwie od czasów liceum zawsze duchowość karmelitańska bardzo była mi bliska. I wprowadzamy do naszego sklepiku dzieła świętej Teresy Wielkiej, świętej Tereski z Lizie, świętego Jana od Krzyża, wszystkich wielkich świętych karmelitańskich. I zaczniemy sobie od twierdzy wewnętrznej. Dzisiaj dojechała, ją wrzucam tę książkę już do sklepiku mocsłabości.pl. Jedno z najważniejszych dzieł nie tylko w historii literatury katolickiej, chrześcijańskiej, ale w ogóle dla każdego z nas twierdza wewnętrzna powinna być punktem odniesienia. To jest coś tak jak w mistyce, tak jakbyśmy szukali jakiejś perełki literatury maryjnej, no to traktat, czy też pośród duchowości katolickiej, jezusowej, że tak powiem, o naśladowaniu Jezusa. Twierdza wewnętrzna. Ja tę książkę czytam od dawna i w twierdzy wewnętrznej mamy mieszkania, przez które dusza przechodzi, żeby osiągnąć jedność z Bogiem. I co jest ciekawe, w trzecim mieszkaniu dojdzie do próby, proszę Państwa. Każdy z nas musi zmierzyć się z własną niewystarczalnością, z tym, że jesteśmy samo niewystarczalni, że budujemy fałszywy obraz samych siebie, jeżeli nie jest to obraz oparty na Bogu, który jest miłosierdziem, ponieważ pierwszy krok w twierdzy wewnętrznej polega, to pierwsze mieszkanie polega na wejściu do tej twierdzy i rozpoczęciu budowy relacji z Bogiem. Drugie mieszkanie natomiast jest odnalezienie prawdziwego siebie i tutaj pojawia się też próba miłości, ponieważ w tym drugim mieszkaniu uświadamiamy sobie, że jesteśmy zagrożeni także w naszej duchowości faryzeizmem, narcyzmem, czy też iluzoryczną wizją samego siebie i boleśnie odkryjemy już w drugim mieszkaniu, że potrzebujemy Bożego miłosierdzia. Święta Teresa Wielka to właśnie zrobiła, to znaczy odkryła. Wszystko to, miłosierdzie Boże, święta Faustyna, ojciec Dolindo Ruotolo, królowa pokoju z Medjugorje, która pytana o to, czy jeśli są objawienia i w tym czasie jest msza święta, co wybrać, powiedziała, zawsze wybierajcie Eucharystię. Wszystko to kieruje nas ku Eucharystii. I sięgnąłem sobie do podręcznika do liturgiki, którego używałem w czasie studiów teologicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Liturgia Kościoła Kunzlera. Dość gruba książka, gdzieś tam można ją sobie nabyć pewnie w jakimś antykwariacie. I tutaj co czytamy, drodzy Państwo, o Eucharystii. Najpierw trzeba sobie powiedzieć taką jedną rzecz, że są dwa prądy liturgiczne, w cudzysłowie liturgiczne, katabazis, czyli Bóg wstępujący do nas, schodzący z niebios do nas w czasie Eucharystii i anabazis, nasza odpowiedź na Boże zejście, która jest inicjowana przez samego Boga. To znaczy to, że idziesz na mszę świętą, to nie jest dowód tego, że ty sam sobie to wymyśliłeś, to znaczy, że sam chciałeś pójść, pewnie tak, ale to ta potrzeba, czy to w ogóle nawet z automatu pójście do kościoła, to jest również uprzedzające działanie Boga, który dokonuje katabazis, czyli zejścia do nas. Ja kończę pisać książkę, piątą już swoją, piszę ją ręcznie w takim swoim zeszycie, która ma tytuł Katabazis, czyli mocny Bóg wstępujący do naszych słabości. Natomiast jeżeli chodzi o Eucharystię, ponieważ miłosierdzie Boże rodzi się w nas i wydaje owoce dzięki Eucharystii. Kardynał Konrad Krajewski mówił, że służba bliźniemu rodzi się z Eucharystii. Im częściej przystępujesz do Eucharystii, tym będzie ci łatwiej praktykować miłosierdzie Boże. W podręczniku do liturgiki Kościoła katolickiego czytamy: Bóg, który jest sam w sobie najdoskonalszą trójosobową wspólnotą, skłania się ku wspólnocie, zapraszając do niej swoje stworzenie. Również jego katabazis, czyli zejście do nas, jest wspólnym działaniem trzech osób boskich. Bóg, ta osobowa wspólnota, zwraca się do stworzenia nie inaczej, niż tworząc właśnie wspólnotę. Myślę, że już niektórzy się domyślają, o jaką tu wspólnotę chodzi. Zwraca się do każdego człowieka w jego osobowej jednorazowości, zaprasza go do wstąpienia wraz z nim, a tym samym i z innymi ludźmi do nowej, utworzonej przez Boga samego, wspólnoty, która w swym udziale w boskim życiu dla wszystkich oznacza pełnię życia. I dlatego miejscem łączności Boga z człowiekiem i światem jest ta utworzona przez Boga wspólnota ludzka, bosko-ludzka, Kościół. Jest ona sakramentem podstawowym. Kościół jest sakramentem zbawienia. Jest znakiem widzialnym łaski niewidzialnej, bo dzięki Kościołowi możemy przystępować do innych sakramentów. A zatem jest ona sakramentem podstawowym, Ta wspólnota kościoła jest miejscem wspólnototwórczego wydarzenia, jakim jest komunikowanie się Boga z ludźmi w celu przebóstwienia całego stworzenia. Bóg jako wspólnota chce również, żebyśmy my byli we wspólnocie. Stąd jest małżeństwo, stąd są zakony, stąd przecież kapłani też powinni żyć we wspólnocie kapłańskiej na swoich plebaniach. Mówiąc krótko, szatan chce nam wmówić, że jesteśmy samotnymi wyspami. To współczesny świat też czyni. Nie, nikt z nas nie jest samotną wyspą, bo zostaliśmy stworzeni na obraz Trójcy Świętej, czyli wspólnoty. Jako taki Kościół jest wydarzeniem zbawczym. Ze względu na to, że Kościół jest wspólnotą złożoną z wielu członków pod jedną głową Chrystusem, który jest dla nich źródłem boskiego życia, należy stwierdzić, że dostęp do życia Bożego możliwy jest tylko w Kościele przez sakramenty. Kościół jest sakramentalnym zespoleniem ciała i krwi Chrystusa. Cały świat jest wirtualnie Kościołem, który jest treścią i celem historii. Cały świat, drodzy Państwo, jest Kościołem, ponieważ cały wszechświat został stworzony przez Boga. Gdyby nie Bóg, przecież mamy to w opisie w Księdze Rodzaju, jak powstawał wszechświat, świat i człowiek. Gdyby nie Bóg, nic by nie zaistniało. Bóg, zanim stworzył człowieka, to jeszcze było 5 pozostałych dni. Stworzył cały wszechświat i w tym wszechświecie jest obecny sam Duch Święty. Ruach z języka hebrajskiego oznacza ducha, który ożywia. Jako taki Kościół istnieje już uprzednio w boskiej mądrości. Pojawia się w raju. Kościół pojawia się w raju, tak. Kształtuje się w ciągu dziejów Izraela, ale pełne swoje oblicze na ziemi zyskuje w święto Pięćdziesiątnicy, czyli zesłania Ducha Świętego. Odwieczny Kościół, równy wewnątrz boskiej pełni życia, wkracza w czasoprzestrzeń stworzenia przez Syna w Duchu Świętym, który kontynuuje zbawczą ekonomię Syna i działania i dopełnia wszelkiego uświęcenia w mocy Ducha Świętego. To znaczy, Bóg interweniuje w historię człowieka jako wspólnota, jako Bóg Stwórca, Syn Zbawca i Duch Święty Uświęciciel tworzy Kościół, który już był w raju, bo wspólnota z Bogiem Adama i Ewy była już w raju. I podkreślają to również teksty, nauczanie Kościoła, teksty Soboru Watykańskiego II, który mówi: Kościół już od początku świata ukazany przez typy, cudownie przygotowany w historii narodu izraelskiego i w Starym Przymierzu, ustanowiony w czasach ostatecznych, objawiony został przez wylanie ducha, a w końcu wieków osiągnie swe chwalebne dopełnienie. I to dopełnienie dokona się w Bogu, a że Bóg jest miłością, to nie ma innego sensu istnienia Kościoła i ewangelizacji niż mówienie o miłości i miłosierdziu. Najpierw głosimy miłosierdzie, bo tylko grzesznik, ktoś oddalony od Kościoła, może ja jestem oddalony od Kościoła, tylko tego nie wiem, może jestem faryzeuszem, tylko pobożnie spełnia pewne uczynki, nie wiemy tak naprawdę, jaki stan naszych serc, Bóg tylko to wie. Najpierw ten, kto jest daleko od Kościoła, znaczy może inaczej, ten, kto jest daleko od Kościoła, kiedy usłyszy o miłosierdziu Bożym, to wtedy jest w stanie prawdziwie wejść na drogę nawrócenia, na drogę wybaczenia, na drogę również pokuty. Na odwrót, bez miłosierdzia Bożego każda pokuta, przebaczenie są nietrwałe. Miłosierdzie Boże jest uprzedzające nawet wobec nas, kiedy idziemy na Eucharystię. Nam się wydaje, że udało mi się, czy udaje mi się chodzić na przykład codziennie na Eucharystię. Nie, to jest uprzedzające działanie miłosierdzia Bożego, że jesteśmy na Eucharystii. Chrystus, zobaczcie, wstępuje między śmiercią a zmartwychwstaniem do piekieł. O co chodzi? No Kościół jest miejscem anafory, czyli czego? W Kościele składa się ofiarę. Ta ofiara jest anaforą, czyli obejmującym wszystko uniesieniem tego świata do życiodajnej relacji z Bogiem. Jest ona tożsama z krzyżową ofiarą Chrystusa, z Jego śmiercią, zstąpieniem do piekieł, Jego dopełnieniem katabazis. Dopełnienie stąpienia Boga do człowieka jest ukrzyżowanie Chrystusa, który wchodzi w najciemniejsze obszary ludzkiej kondycji, kondycji duchowo-moralnej. Co więcej, wstępuje do piekieł, wszechogarniającym zwróceniem się Boga do stworzeń, do wszelkiego stworzenia. Chrystus po śmierci swoim miłosierdziem obejmuje każde stworzenie uprzedzająco nas, bo nasza historia zaczyna się przecież już po zmartwychwstaniu Chrystusa, jesteśmy ochrzczeni, czerpiemy ze zmartwychwstania Chrystusa i z dnia pięćdziesiątnicy, czyli ze zesłania Ducha Świętego, ale także Chrystus idzie do piekieł. Tam również niesie miłosierdzie Boże i z piekła wydobywa wszystkich, którzy tam przed Jego narodzinami byli. Wszelkie głębie stworzonego, ale oddalonego od Boga bytu, nie wyłączając śmierci, a nawet dalekiego od Boga piekła, musiały zostać ogarnięte przez Boga samego. Syn zstąpił do największych głębin, aby je wszystkie napełnić Bożym życiem. Wydane na krzyżu i wywyższone potem w zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu ciało Słowa wcielonego stało się źródłem przebóstwienia, uwaga, wszystkich ludzi, z którego to źródła Duch Święty przekazuje wciąż boskie życie. W krzyżu swojego Syna Bóg unosi stworzenie ku sobie. Kościół zaś jest czasoprzestrzennym, realnie symbolicznym sposobem ukazania się tej Bożej ofiary, tego ofiarniczego skontaktowania się Boga ze światem, dzięki któremu sam Bóg wynosi swoje stworzenie ku sobie. Chrystus ukrzyżowany tak naprawdę jest wzniesiony ponad ziemię, bo ten krzyż góruje nad ziemią i krzyż łączy grzeszną ziemię ze świętym niebem. Zobaczcie, że Chrystus wstępuje do piekieł i czyni je pustym, bo wszystkich wydobywa z piekieł. Natomiast moc wolności człowieka jest tak ogromna, że kiedy Chrystus wstąpił do piekieł i wszystkich wziął do nieba, łącznie z Adamem i Ewą, i piekło było wtedy puste, to człowiek swoją wolnością źle używaną, kiedy żyje w grzechu i kiedy wybiera życie tak, jakby Boga nie było, świadomie i dobrowolnie odrzuca Boga permanentnie, czyni to piekło znowu pełnym. To ludzka wolność czyni piekło pełnym, bo Chrystus uczynił piekło pustym, a zobaczcie, nasza ludzka poplątana wolność jest w stanie nawet piekło, które Chrystus oczyścił, w znaczeniu wydobył z tego piekła wszystkich, jest w stanie to piekło, nasza wolność, zapełnić. Jest w stanie to piekło uczynić obecnym w ludzi. Bez Eucharystii nie potrafimy czerpać ze źródłem miłosierdzia Bożego i w drugą stronę, bez miłosierdzia Bożego nie jesteśmy w stanie sami z siebie pójść nawet na mszę świętą, ponieważ to, że idziemy na mszę świętą, to jest już owoc uprzedzającego działania miłosierdzia Bożego. Wszystkiego błogosławionego nam życzę, do zobaczenia najpóźniej w niebie, tam już na nas czeka chociażby święta Teresa od Jezusa. Szczęść Boże.